Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe od nowych inwestycji, niezależnie od miejsca ich realizacji.
Polska coraz bliżej atomu, jest umowa na prace przedprojektowe. To krok do większego bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Co ważne, umowa została podpisana dzień po przemówieniu w Warszawie prezydenta USA Joe Bidena. Pracodawcy skontrolują trzeźwość, taką możliwość dają im przepisy w prawie pracy. Czy jednak będzie to proste? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę, a także o tym, że Polacy szturmują kolektury Lotto. To może być sposób na kryzys. Coraz więcej Polaków liczy na szczęśliwy los. Czy to się może udać? Między innymi o tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. A w studio goście Kazimierz Janiak, dyrektor gdańskiego oddziału Lotto, oraz Błażej Kucharski, dyrektor Colliers. Dzień dobry.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Zaczynamy od energetyki. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała wczoraj z firmą amerykańską Westinghouse kontrakt w sprawie budowy elektrowni jądrowej w naszym kraju. Przypomnę, ta elektrownia powstanie na Pomorzu. Umowa ma umożliwić między innymi wstępne oszacowanie wartości projektu pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Ta umowa to duży krok do bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, bo przypomnę, że o energetyce jądrowej mówimy od wielu, wielu, wielu lat i jeszcze elektrowni jądrowej nie mamy. Błażej Kucharski.
No, dzień dobry. Wydaje mi się, że no, jest to istotny krok, bo na pewno jest wiele etapów do tego, żeby ta elektrownia w końcu w Polsce powstała i bardzo dobrze, że po tylu latach, bo powiem szczerze tak, no, mimo mojego 46 roku życia, to od dziecka pamiętam tą dyskusję na temat elektrowni jądrowej, więc wydaje mi się, że jesteśmy i tak dzisiaj w takim momencie bardzo przełomowym. Oczywiście deklaracje, że będziemy mieli atom w 33 roku. No zobaczymy, czy się uda faktycznie zrealizować tą inwestycję do tego roku. Z deklaracji wynika, że fizyczne prace już mają powstać w 2026, za 3 lata, więc 3 lata na projektowanie, na stworzenie tych modelów finansowych, no to wcale nie jest dużo. I wydaje mi się, że faktycznie tempo będzie olimpijskie, żeby rozpocząć, czyli wbić tą łopatę 26 roku. No ale trzymam kciuki, bo na pewno energetyka jest chyba najistotniejszym elementem dzisiaj, który wpływa na całą naszą gospodarkę.
A to, że ta umowa została przedwstępna, podpisana dzień po przemówieniu Bidena w Warszawie, czy to jakby nadaje jeszcze większego znaczenia, że rzeczywiście, skoro biorą się też za to Amerykanie, to możemy liczyć na to, że wszystko będzie zgodnie z planem szło?
Myślę, że w dzisiejszym świecie, już mamy do czynienia z sytuacjami i zdarzeniami w gospodarce, że firmy do tego podchodzą odpowiedzialnie, tym bardziej, że operent, z którym będziemy tworzyć, a w zasadzie będziemy opierać się na jego technologiach, jest już operentem znanym na świecie, mający najnowocześniejsze technologie, zweryfikowane, sprawdzone. Powoduje to, że z dużym prawdopodobieństwem, które odnosi się do określenia, bo dzisiaj jesteśmy w czasie określania pewnych etapów do realizacji, możemy powiedzieć, że te etapy są realizowane zgodnie z przewidzianym harmonogramem i chociażby ta umowa przedprojektowa powoduje to, że te wszystkie kwestie, o których mówił pan Błażej, zarówno związane z inżynierią finansową, która ma spowodować sfinansowanie czy zabezpieczenie finansowe tego projektu, również zostanie zapewniona, nie mówiąc o całym projekcie, który już będzie dotyczył zarówno ostatecznego wyboru miejsca, jak i rozpoczęcia prac. No, wiemy doskonale, że kwestia elektrowni jądrowej w Polsce ma swoją historię sięgającą blisko ponad 40 lat. Przypomnę, że w międzyczasie był Czarnobyl, który w jakiś sposób wyhamował te różnego rodzaju zapędy i prace.
A w Żarnowcu nawet fundamenty powstały.
Tak jest, no ale można powiedzieć, że wówczas nastawienie nasze, czyli społeczeństwa, było zupełnie inne niż ma to miejsce dziś. Te technologie się zmieniły, jeśli chodzi o energetykę jądrową. Ta energetyka staje się na pewno bezpieczniejsza i nie budząca takich wątpliwości, jak miało to miejsce wcześniej. W związku z powyższym wszystkie te uwarunkowania i czynniki na wejściu realizacji tego przedsięwzięcia są na plus. Jak one zostaną zrealizowane w czasie, to możemy tylko życzyć, aby wszystko było zgodnie z osią czasu i faktycznie w 2026 roku zakończyły się prace projektowe przygotowujące to całe przedsięwzięcie. Nie tylko mówię o inwestycji, bo mam tu na myśli również i kwestie inżynierii, jak wspomniałem wcześniej, finansowej, ale również i kwestia zakończenia i uruchomienia tejże elektrowni w 32 roku, gdzie przewidywana moc jest blisko 4000 gigawatów. W związku z powyższym, gdyby tak się to wszystko zgodnie z planem odbyło, no to uzyskujemy kolejny filar polskiego bezpieczeństwa, jeśli chodzi o energetykę. Jednocześnie mamy, choć mówimy tutaj o elektrowni jądrowej, która ma powstać w województwie pomorskim, ale mamy również w pamięci, w tyle głowy to, co jeśli chodzi o kwestie podpisane prac i wyboru oferenta z kolei z Korei Południowej, nie mówiąc o mniejszych elektrowniach jądrowych, które też będziemy współtworzyć z Amerykanami w innych miejscach w Polsce.
Tu jest bardzo ważna kwestia, którą też tutaj właśnie pan dyrektor poruszył, to zupełnie inne postrzeganie kwestii bezpieczeństwa tej elektrowni niż to było te 40-20 lat temu, bo faktycznie technologie bardzo mocno się dzisiaj zmieniły i świat, polskie społeczeństwo faktycznie czuje się dużo bardziej komfortowo i bezpiecznie rozmawiając, będąc w dialogu na temat w ogóle tego rozwiązania energetycznego i wydaje mi się, że te 4 gigawaty, które w pierwszym etapie mają być dostarczone na rynek, są niezmiernie istotne dla utrzymania takiego, nawet business continuity dla wielu przedsiębiorców i dywersyfikacja faktycznie źródeł energii, bo przypomnę, że dzisiaj cały czas te 49% jest wytwarzane z tych źródeł kopalnianych, głównie to jest węgiel kamienny, 23% to jest węgiel brunatny. Elektrownie wiatrowe, to faktycznie, nie wiem, czy to jest 10%, wodne to jest w ogóle minimalne.
I też
zależy,
jak powieje.
Tak się zastanawiałem jeszcze na temat finansowania. Dzisiaj chyba sektor energetyczny jest najbardziej dochodowym sektorem, więc w co inwestować, jak nie w energię? I to nie wydaje mi się, że tu będzie przeszkoda, wręcz nawet to jest bardzo duży chyba atut dla banków i funduszy.
Tak jest, i ryzyko właśnie dla banków i funduszy, jeśli chodzi o inwestycje w energetykę, która ma dawać poczucie bezpieczeństwa nie tylko Polsce, ale myślę i całemu regionowi i gospodarce Unii Europejskiej, daje prawie 100% szanse możliwości realizacji i zwrotu ewentualnie pożyczonych pieniędzy w czasie, co również dla sektora finansowego takie przedsięwzięcie jest bardzo dobrą inwestycją i dającym potencjał, który nie może być marnowany.
Zdecydowanie tak. My od lat jako koledzy zajmujemy się nieruchomościami, które zawsze historycznie były takim najbardziej bezpiecznym filarem dla funduszy inwestycyjnych, najlepszym produktem inwestycyjnym. Dzisiaj kapitały szukają produktów inwestycyjnych, już nieruchomości też przestają być
i to pewnych, takim, jeśli chodzi o zwrot
tak, stopy kapitału. Ze względu na to, że nieruchomości komercyjne też się zmieniają, no to faktycznie dzisiaj fundusze, banki dywersyfikują swoje portfele i szukają asetów w innych obszarach. Energetyka jest doskonałym asetem do zainwestowania bezpiecznego. A to daje też no, bezpieczeństwo energetyczne nas Polaków.
No i powiedzieliśmy, właśnie... jeszcze może jedno proszę zdanie. Bardzo. Powiedzieliśmy o kwestiach, które związane są z szeroko pojętym bezpieczeństwem energetycznym, ale chciałbym zwrócić uwagę, że ta inwestycja dla nas jako Pomorzan, dla województwa pomorskiego jest ogromną szansą nowych miejsc pracy, również i zwiększenia potencjału naszego regionu, co nie jest bez znaczenia, jeśli chodzi o jego rozwój w następnych latach.
I no tego i współpracy też, dla firm kooperujących tak jest, tutaj tak jest, lokalnych poddostawców.
Też nie możemy jako województwo pomorskie, tak, jako wszyscy przedsiębiorcy, jako również samorząd, jak i również reprezentacja rządowa, zmarnować tej szansy, no, która nam jest dana, mówiąc w cudzysłowie, w kuponie loteryjnym.
No właśnie. I teraz chciałam jeszcze, bo tutaj też panowie zwróciliście uwagę, że zmienia się postrzeganie Polaków, jeśli chodzi o energię z atomu, o właśnie samą elektrownię atomową. I z grudniowych danych wynika, że aż 86% naszego społeczeństwa popiera budowę takiej elektrowni. No to jest niesamowite. A co więcej, ponad 70% badanych zgodziłoby się, by taka elektrownia powstała nawet w okolicy ich miejsca zamieszkania. Ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy rozmawialiśmy jeszcze po latach 2000 z hakiem, kiedy miała powstać,
to
były dyskusje.
To jest niemożliwe, żeby pani redaktor te czasy pamiętała. Pani pamięta to, co inni pisali wtedy.
Jest możliwe, jest możliwe. I okazało się, że najbardziej protestowali przeciwko elektrowni, która miałaby powstać na Pomorzu, warszawiacy, którzy tutaj mieli swoje domy wypoczynkowe albo były to ich tereny wypoczynkowe i właśnie najbardziej się oni denerwowali, a teraz się okazuje, że kiedy mamy sytuację, jaką mamy, kiedy mamy Putina, który wszystkich chciał tutaj zdestabilizować Europę, właśnie trzymając argumenty energetyki, no i ta energia nam bardzo podrożała, to się okazuje, że bardzo chętnie byśmy widzieli nie jedną, ale kilka elektrowni atomowych.
Ale zwróćmy uwagę, że faktycznie technologia dzisiaj daje dużo większe bezpieczeństwo atomu niż to było ileś naście lat temu. Oczywiście moje zdanie też jest takie, że państwo polskie i my jako Polacy powinniśmy inwestować w źródła stricte zielone, odnawialne. Nie mówię o kupowaniu certyfikacji, tylko faktycznie w źródła zielone. I nie powinniśmy przed tym uciekać, ale dywersyfikować kilka takich obszarów, czyli energia wiatrowa, energia wodna, no i ten atom, który faktycznie no teraz w pierwszym roku energetycznym 4 megawaty dostarcza na rynek. Tworzonych ma być około 25-38 tysięcy miejsc pracy przy realizacji tego projektu, a zasilanie tego pierwszego bloku da tak z tego, co już wiadomo z pierwszych analiz, to będzie ponad 12 tysięcy gospodarstw, które będą po prostu miały niewyczerpalne, przepraszam, 12 milionów gospodarstw domowych, które będą miały dostęp do nowej energii.
Powiem tylko jeszcze, dodając do tego, co powiedział pan Błażej, kwestię konieczności wręcz właśnie takiego kierunku działania, bo też należy pamiętać o tym, że wyczerpują się złoża węgla brunatnego, na której w dużej mierze, jeśli chodzi o źródła kopalne, oparta jest polska energetyka. W związku z powyższym tak naprawdę w chwili obecnej my też mamy walkę i wyścig z czasem, A żeby to źródło, które dzisiaj, mogę powiedzieć, jest podstawą polskiej energetyki, czy pozyskania, można powiedzieć, energii elektrycznej, zapewnić innym rodzajem, w tym momencie energetyką jądrową, bo oczywiście jak najbardziej korzystać trzeba ze źródeł, które możemy, jeśli chodzi o energię, pozyskiwać z natury, tylko zdajemy sobie sprawę również i z tego, że to będzie raptem kilkanaście procent. Natomiast biorąc pod uwagę rozwój polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw, ta energia i zapotrzebowanie niestety będzie wzrastać, a nie maleć.
To teraz zmieniamy temat. We wtorek weszły w życie przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników i już pojawiają się wątpliwości i ze strony pracodawców i pracowników. Zgodnie z nowym prawem pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia lub ochrony mienia. W przepisach zastrzeżono, że kontrola trzeźwości nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, obejmuje badanie przy użyciu metod nie wymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia, które ma ważny certyfikat. No i teraz NSZZ Solidarność i OPZZ pozytywnie przyjmują wprowadzenie przepisów, ale boją się, że przedsiębiorcy będą ich nadużywać i na przykład, że nie będą kontrolować tej trzeźwości tylko w sytuacji niezbędnej, ale będą poddawali na przykład całe grupy pracowników. Jeden dzień robimy łapankę i wszystkich pracowników, wszyscy idą i dmuchają tam w urządzenie.
Tak jak na drodze robi to policja czasami, zatrzymując przejeżdżające samochody, weryfikując trzeźwość kierowców, nie naruszając ich godności zgodnie z przepisami. Oczywiście to nie powinno moim zdaniem budzić najmniejszych wątpliwości, bo jakby nie patrzeć, trzeźwość pracownika wolnego zarówno od alkoholu czy innych jeszcze używek, bo to też ewentualnie będzie można kontrolować, jest bardzo ważnym elementem zapewniającym zarówno bezpieczeństwo tego pracownika, jego zdrowia, a nawet w niejednokrotnych przypadkach i jego życie. Nie mówiąc o tym, że wielu pracowników, wykonując swoją pracę, służy innym i też
kierowcy,
będąc pod wpływem różnego rodzaju
używek
czy spożywania alkoholu, stanowią dla nich poważne zagrożenie z kolei ich zdrowia i życia. W związku z powyższym myślę, że tu się nie ma czego obawiać. Jest to i uważam, że powinna to być normalność, a wręcz przeciwnie, w momencie, kiedy i tak patrząc na to, co było kiedyś, a jest dzisiaj, to pracownicy przychodzący do pracy w zdecydowanej większości, blisko można powiedzieć 100%, są to niejednokrotnie w wielu zakładach czy miejscach pracy jednostkowe przypadki, kiedy ewentualnie można by było stwierdzić stan nietrzeźwości. Oczywiście są miejsca czy branże mniej lub bardziej na ten alkohol narażone, jeśli chodzi o spożycie, czy to w miejscu pracy, czy przychodzeniu do pracy, ale myślę, że akurat ten zapis dający pracodawcy możliwość weryfikacji trzeźwości pracowników rozpoczynających pracę czy będących w pracy jest jak najbardziej zasadny i cieszę się, że w końcu ta możliwość, bo to jest możliwość, nie obowiązek, zgodnie z, jeszcze raz podkreślam, z wypełnieniem wszystkich przepisów, a więc zapisania tego w układzie zbiorowym, w regulaminach pracy, obwieszczeniu tego pracownikom, żeby wiedzieli, jak ma to wszystko wyglądać, tak żeby, tak jak pani redaktor to podkreśliła, a ustawodawca to zapisał, by nie naruszyć godności pracownika, a jednocześnie dokonać weryfikacji jego stanu trzeźwości, czy odurzenia określonymi używkami.
Ja może nie jestem ekspertem od tych spraw, ale no faktycznie w ogóle, że my dzisiaj na ten temat rozmawiamy i ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie tego typu przepisów, pokazuje, że problem istnieje i to nie jest chyba przypadek, że musimy aż sięgać po to, żeby szukać rozwiązań prawnych, żeby ludzie ograniczali spożycie alkoholu W ciągu dnia chodząc do pracy, no faktycznie...
Albo nie pili dzień wcześniej tak dużo, żeby nie, pili, no. nie było syndromu dnia następnego w pracy.
No dzisiaj faktycznie też jadąc tutaj do radia, też byłem poddany takiej rutynowej kontroli przez policję w Sopocie na zwężeniu. Kulturalnie po prostu w dwie strony wszyscy kierowcy byli zatrzymywani. Było to badane i pojechaliśmy sobie dalej, ale oczywiście jak każde przepisy dzisiaj już tutaj i prawnicy i komentatorzy rozpisują się na temat pewnych wad i dają pytania od kuriozalnych poprzez pewnie bardzo istotne, jak na przykład barmani, czy barmani mogą spożywać alkohol w czasie pracy, czy nie, no bo jednak testują te drinki i teraz co z tym zrobić?
Barmani podają.
Czy pracownik, który ma poniżej 0,2%, no ale coś tam ma, no to może być w pracy, czy nie może być w pracy?
No właśnie, to 0,2%
może mieć prawnie jest, i zgodnie z przepisami prawa polskiego tutaj nie ma żadnego naruszenia. W innych krajach na przykład jest to do 0,5, tak? Jeśli chodzi o ilość...
Ale pomówień. Wątpliwości moralne już się pojawiają.
Rozmawiamy oczywiście moralnie, jak najbardziej budzić to może wątpliwość, natomiast nie ma i w tej akurat okoliczności przekroczenia prawa. Co nie znaczy, że pracownik mający 0,00 promila nie jest pracownikiem i sprawniejszym w wykonywaniu swojej pracy i efektywniejszym. W związku z powyższym, no to są te elementy, gdzie pracodawca, tworząc miejsca pracy, i tu mówię również z doświadczenia jako związkowiec, przecież miałem doświadczenie pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej z NSZZ Solidarność i myślę, że tu odpowiedzialność za miejsce pracy również dotyczy pracodawcy, który tworzy to miejsce pracy i jest za nie odpowiedzialny. Jak i również pracownika, który w tym miejscu pracy podejmuje określone zadania, które są zapisane w umowie o pracę. I tej odpowiedzialności każda ze stron musi się nauczyć, musi przestrzegać. No i wtedy mamy normalność, a nie coś, co mogłoby powodować zakłócenie.
Tym bardziej, że w tych naszych dyskusjach najczęściej mam poczucie, że ten wątek kojarzony jest z takim tym pracownikiem, robotnikiem, który przychodzi, nie wiem, na budowę, w kopalni, no i on
to już
on
tak
jest...
Nie wygląda.
A to tak nie do końca właśnie wygląda, bo dzisiaj ten problem dotyczy, wydaje mi się, właściwie każdych sektorów i tak też tych
i
białych
płci,
kołnierzyków.
Każdego wieku również.
Model pracy hybrydowej, praca z domu, no też pokazała, że...
Nie da się skontrolować
i niewykluczone, że to zjawisko ma miejsce.
Aczkolwiek tu też bym dyskutował z tego względu jedno zdanie do pracy zdalnej. Pracownik wykonujący pracę zdalną, a więc w miejscu innym niż miejsce pracy, jest pracownikiem i podlega takim samym rygorom regulaminu pracy, jak każdy wykonujący tę pracę w miejscu pracy. W związku z powyższym, skoro pracodawca wie, gdzie to miejsce pracy zdalnej się znajduje, jeśli widzi czy dostrzega, że coś jest nie tak, może wysłać również i tam kontrolę zgodnie z przepisami, które weszły w życie 21 lutego.
To kończymy ten temat, bo mamy tylko dwie minutki na ostatni. Totalizator sportowy w 2021 roku zamknął rekordowym przychodem 26 miliardów złotych. Rok 2022 też był udany, informuje portal Wirtualny Nowy Przemysł. Natomiast w 2021 roku branża hazardowo-rozrywkowa w Europie zanotowała wzrost o 13%, a w naszym kraju o 50%. To skok o 50% to bardzo dużo. Czy szturm na kolektury Lotto w Polsce jest sposobem na kryzys?
Szturm jak szturm. Oczywiście totalizator sportowy w ostatnich latach bardzo poszerzył przede wszystkim ofertę produktów, które skierował do społeczeństwa polskiego. Jest wiele gier liczbowych, nowe gry liczbowe, chociażby kwestia możliwości korzystania z gry europejskiej, jaką jest Eurojackpot, ale i inne produkty, jak i również przypomnę, że weszliśmy, korzystając z nowych technologii, zarówno w internet, e-kasyno. W związku z powyższym, nawet kiedy była pandemia, ludzie byli zamknięci, nie mieli co robić, to też korzystali z możliwości rozrywki, które oferował Totalizator Sportowy.
Tak, to słuchajcie, mamy dzisiaj dostęp do Totalizatora w naszych telefonach i to na pewno jest widoczne. No ale ja tak jestem osobą bardzo stąpającą po ziemi. No fajnie coś wygrywać, ale no to jest jednak prawdopodobieństwo 1 do 14 milionów.
Ale w przypadku
Lotto, no to jest... Tak, no ale zastanowić, na ile
są
jest...
inne poza grami liczbowymi, są gry losowe, są zdrapki, jest bardzo dużo, mogę powiedzieć, zdrapek wchodzących na rynek, więc ogromna praca pracowników Totalizatora Sportowego, jak i również społeczności, bo chcę tylko dodać jedną jeszcze ważną rzecz. Wygrywamy wszyscy, bo od każdej złotówki 19 groszy, a więc 19%, jest przekierowane od razu na sport, kulturę i uzależnienia, jeśli chodzi o fundusz.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję moimi i Państwa gośćmi. Byli dziś Kazimierz Janiak, dyrektor gdańskiego oddziału Lotto i Błażej Kucharski, dyrektor Colliers. Audycję najpierw realizowała Basia Kopaczewska, potem Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy i do usłyszenia wysokich wygranych.
Dziękujemy.
Miłego dnia.
I życzymy tych wysokich wygranych.
Dziękujemy.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe od nowych inwestycji, niezależnie od miejsca ich realizacji.